Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski. No i dzień dobry.
No dzień dobry, no.
No dzień dobry. Słuchaj, jak się czujesz, powiedz mi?
Bywało lepiej, ale gorzej też.
Aha. A to, że znowu mieliśmy rację, jak na twoje samopoczucie?
Proszę cię, przestań, to już jest takie nudne.
Dobrze, to
może... Żeby nam chociaż za to ktoś zapłacił.
No tak, bo z jedzenia satysfakcji moje koty ostatnio odmówiły.
No na przykład.
Ale może zacznijmy od tego, że dzisiejszą audycję sponsoruje słówko weryfikacja.
No co ty powiesz?
Mhm. Bo...
Ale nie ta w SB?
Nie. Otóż sama pani przewodnicząca von der Leyen...
Jawohl.
Powiedziała, że ten 2035 rok, ta cała elektryfikacja to...
Na siłę.
Tak, że to w 26 będzie podlegało weryfikacji.
No.
No. No. Czyli, uwaga...
Ale nasuwa mi się cały czas z psów taki cytat. No. Komisje się zmieniają, tylko pan ciągle w nich siedzi. No.
Znaczy, rządy się zmieniają, a pan ciągle w komisjach.
No właśnie.
No więc nie. Otóż tę weryfikację będzie prowadzić przecież za 2 lata ten skład Europarlamentu, który wybierzemy w tym roku.
No ale to i tak nic nie zmieni. Jeżeli nadal będzie nastawienie pod tytułem eksperci są agentami wroga.
Nie, już nie będzie, bo wydaje mi się, że powoli zaczynamy się z tego elektrycznego snu jednak budzić.
Tak?
Proszę pana.
Tak? A po czym to poznajesz? Tylko po tym, że są spadki sprzedaży o 40%?
Spadki sprzedaży raz, dwa. Zaczyna się zmieniać, jak to się ładnie mówi, wola polityczna, czego świadectwem właśnie jest choćby
wypowiedź
ta zapowiedź,
pani, tak,
pani przewodniczącej. I dodatkowo, pamiętasz, jak tyle razy mówiłem, że każda decyzja polityczna to jest coś, co może się zmienić.
Nie, no oczywiście, że tak, ale wiesz co, zmienianie decyzji politycznych tylko po to, żeby je zmienić, to ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja wolę to inne coś, co powtarzamy ciągle, czyli zadekretowanie, naprawdę nie wprowadza rewolucji. Ani finansowej, ani ekonomicznej, ani technicznej, ani religijnej, ani tym bardziej ekologicznej.
A czy słuchaj, pierwsza kwestia jest taka, że rzeczywiście okazało się, że jakby rynek niekoniecznie chce się do tej woli politycznej dostosować. Druga kwestia, moim zdaniem...
Rynek. Wiesz co, ja słyszałem takie piękne wypowiedzi, że ludzie muszą się do tego przyzwyczaić.
No ludzie są zdolni przyzwyczaić się do różnych rzeczy, ale moim zdaniem nie bez przyczyny te delikatne odwroty taktyczne zaczynają następować, gdyż albowiem, popatrz, poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze.
Mówisz, że to ludzie z miasta tutaj coś będą
decydować?
Interes
pod tytułem elektryfikacja. I nagle się okazało, że...
To wcale nie jest taki interes?
No więc właśnie. I tu cała zabawa w tej chwili polega na tym, żeby... Tak, no tego, co się włożyło, no to się nie wyjmie.
Nie szybko.
Ale a w każdym razie na pewno nie w tej perspektywie. I prawdopodobnie dlatego, moim zdaniem, tak jak wtedy obstawiliśmy słusznie, że ten 2035 rok...
To jest okant potłuc.
Tak. Ja w tej chwili obstawiam 2050.
Ale co?
Że nie zrezygnują z pozbycia się silników spalinowych na rzecz alternatywnych napędów elektrycznych, wodorowych na przykład, ale moim zdaniem przesuną to na 2050.
No. Ja nie mam zamiaru polemizować z tak postawionymi tezami.
A czy wiesz?
Ja zawsze będę powtarzać, że przyszłość niewątpliwie jest elektryczna, ale róbmy to z głową. Poza tym, no, jeżeli się zaczynamy podpierać jakimiś tam statystykami, to warto jednak pamiętać, że my jako Unia Europejska, czyli ta jednostka organizacyjna, która najbardziej wychodzi przed szereg i stara się być najbardziej eko i bardziej święta niż sam papież w tej dziedzinie, to Unia Europejska odpowiada za całe 2% emisji szkodliwych substancji w skali globalnej.
Tak. I teraz zobacz. Podjęto z takich czy innych przyczyn, moim zdaniem bardziej jednak z tych powodów właśnie powiązanych z tym, że poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze, takie, a nie inne decyzje polityczne. Bo po prostu chodziło o to, żeby te nakłady się zwróciły. W momencie, w którym okazało się, że nie ma szans w tej perspektywie tych kilkunastu lat na zwrot tych wszystkich nakładów, na ich amortyzację i na to, żeby to zaczęło na siebie zarabiać, okazało się, że nie ma takiej możliwości, żeby samochody elektryczne były w cenie samochodów spalinowych, czy też wręcz tańsze, no to po prostu lobbying, który szedł w jedną stronę, w tej chwili zaczął iść w drugą. I trudno powiedzieć, czy my byliśmy lobbystami w tę drugą stronę. Nie wydaje mi się, bo myśmy po prostu zawsze apelowali do tak zwanego zdrowego rozsądku. Ale powiem ci tak, mnie cieszy ten kierunek.
A mnie nie. Mnie nie z tego powodu, że ta zmiana, to przestawienie zwrotnicy nie odbyło się dlatego, że zaczęli myśleć legislatorzy, zaczęli myśleć logicznie, kategoriami matematycznymi, kategoriami systemowymi, systematycznymi. Nie. Oni się po prostu odbili od ściany i ktoś, tak jak pan Tavares na temat Euro 7, powiedział im coś na temat 35 roku i zapewne powiedział im to równie mocno i dobitnie. Bo ja przypomnę, że pan Tavares pokazał, co to jest temperament południowca. To naprawdę nie jest bohater mojego romansu. To jest wyjątkowo obrzydliwy gość, który jest geniuszem z całą pewnością menedżerskim, ale to jest wyjątkowo wredna swołocz. Niemniej, jak pokazał, co potrafi południowiec, wrzeszcząc w stronę przedstawicieli legislatorów unijnych, że odpowiadacie za drugą największą gospodarkę na świecie i właśnie postanowiliście ją zarżnąć, po czym to udowodnił, pokazując, że zarżnięcie branży motoryzacyjnej, która w Europie jest naprawdę bardzo potężna, oznacza mniej więcej 15% gospodarki, a zaraz potem polecą ci, którzy dla tej branży pracowali, a po przekroczeniu 25% zaczyna się efekt domina i cała gospodarka może runąć. Więc on im to pokazał i oni wtedy zaczęli myśleć. Co się teraz stało? Jeszcze nie to. Oni się po prostu odbili od ściany nazywanej przez ciebie, że poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze, bo ktoś zaczął z nimi rozmawiać na zasadzie, słuchajcie, zrobiliśmy dokładnie tak, jak nam kazaliście.
I nic to nie dało.
I mało, że to nic nie dało. Okazuje się, że to wszystko razem jest patykiem po wodzie pisane, jest oparte na niczym, na ideach, na jakichś hasełkach, na jakiejś nastolatce, która zamiast iść do szkoły, to próbuje sama szkolić wszystkich. I co?
No i
może ktoś zaczął używać mózgu do myślenia.
Akcjonariusze się burzą.
No to mało powiedziane.
No, ale widzisz, wspomniałeś pana Tavaresa i ja ci powiem tak. Okej, dobra, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że on poza słowami, którymi byłeś łaskaw go określić, jest także cholernym hipokrytą.
Och mój Boże.
Bo na przykład próbuje wprowadzić...
Jakieś niewielkie wady każdy musi mieć.
No tak, próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami chińską motoryzację nie tylko do Europy, ale i do Stanów poprzez Stellantisa, bo przecież chce i we Francji, i w Stanach, w swoich fabrykach budować chińskie samochody, te Leapmotor.
No ale zaraz, on nie jest wcale taki znowu osamotniony, biorąc pod uwagę, że sama pani premier Włoch zamierza zainteresować chińskie marki wejściem na rynek włoski w sensie produkcji, a nie sprzedaży.
Bo mamma Fiat zaczyna kuleć powolutku. Zresztą pod rządami tegoż Tavaresa. Więc o to właśnie chodzi. Słuchaj, nie.
Chociaż tu podoba mi się bardzo pewna anegdotka. Mianowicie jedno z mediów motoryzacyjnych, które poinformowało o tym, że Chińczyków próbują wciągnąć na rynek włoski, zrobiło z pani premier Włoch, Giorgi Meloni, pana Giorgia Meloniego, co biorąc pod uwagę, jak dalece kobieca jest pani Meloni, bardzo mi się podobało.
To też nie jest królewna z mojej bajki.
Och, z całą pewnością nie.
Z całą pewnością. Natomiast słuchaj.
Natomiast ona z całą pewnością jest świadoma i o genderze nie ma mowy.
No tak, ale ceterum censeo Stellantis musi się rozlecieć, bo...
No to jeszcze potrwa.
Ile można tłuc elektrycznych Peugeotów 208 z różnymi nadwoziami, pod różnymi nazwami, tak jak ostatnio ta Lancia niby, tak? Nowy Y.
No, ale za to już nawet w Nowym Jorku nie można kupić Fiata 500e. A to był największy rynek na ten samochód.
A to mianowicie dlaczego?
A to dlatego, że zasadniczo tak mniej więcej połowa aktywności Stellantisu na rynku amerykańskim to poszła się gonić.
O, no coś takiego.
Włącznie nawet z takimi markami jak Chrysler.
No ale czekaj.
Jeep ciągnie, tak.
Jeep ciągnie, Chrysler w tej chwili, no tak, no bo wieczny niemal 300C już został w końcu po tych kilkunastu, niemal 20 latach, zdaje się zatłuczony. Chrysler żyje z Pacyfiki, o ile jest mi wiadomo, plus z Dodge'a i Rama, ale to są głównie auta użytkowe.
No i właściwie wyłącznie na rynek amerykański.
Przy czym, bo na przykład Ram Van to jest, za przeproszeniem, Ducato jak złoto.
Och.
Wiesz, kiedyś Ram Van to był Mercedes Sprinter za czasów Daimler Chryslera, a teraz jest Ducato.
Ale za to jak to fajnie wygląda i jak patrzysz...
Ma TT i to silnikowo jest całkiem ten...
Tak, bo tam jest V6, tam jest całkiem porządna.
Tak, i automat i w ogóle wiesz...
Aczkolwiek widziałem wielokrotnie w Stanach ten samochód z manualem i dieslem. To sobie jest prawdziwe Ducato z rebrandingiem.
Ale z tymi rogami Rama?
Tak.
Tak i z tym? Tak. No to jakiś hardkorowy, jak to chyba no to dla jest, hardkorowych Meksykańców.
Spanować przed panienkami.
Nie, to dla hardkorowych Meksykańców, którzy jeszcze wiesz.
W każdym razie żarty na bok. Rzeczywiście wygląda na to, że działania grupy Stellantis nie są jakoś specjalnie ustaloną drogą, tylko tak się miotają.
Czy wiesz co, to
przy
jest...
Czym mnóstwo ludzi traci pracę, mnóstwo
nawet
się
w Polsce przecież.
Nawet w Polsce. A jest to wciąż jeden z najbardziej wpływowych, raz, że koncernów, a dwa, że szefów ludzi w motoryzacji. On zresztą był bodajże 2 lata temu światową osobowością roku w moim konkursie. Wtedy, kiedy uratował Opla w Polsce właśnie.
No każdy,
ja na niego głosowałem bardzo mocno.
Każdy...
Ale uratował go po to, żeby go zatłuc.
Im większe korpo, tym bardziej zaczyna żyć własnym życiem i tam chyba następuje taka implozja. To wiesz, oni są za duzi, żeby ich wykończył jakikolwiek zewnętrzny konkurent.
No.
Natomiast to moim zdaniem zaczyna się zapadać właśnie od środka. Zaczyna się zapadać wewnętrznie, bo teraz popatrz. Ford i Volkswagen, coraz bardziej ta współpraca się zacieśnia.
No owszem, ale jednocześnie to są grupy, które działają samodzielnie i one działają zdecydowanie planowo.
I tylko wymieniają się modelami, prawda?
Bardzo konkretnymi i dla bardzo konkretnych potrzeb.
I w takich segmentach, w których doskonale wiadomo, że ta sprzedaż tak czy inaczej będzie zyskowna.
Oczywiście, że tak.
No.
A obie firmy doskonale opanowały produkcję z klocków, więc przełożenie znaczka
nie jest żadnym problemem, tak jak Ford, ten Connect, który teraz już i Tourneo, i Transit, nowy Connect, to już będą Volkswageny, bo to przecież będzie Caddy robione w Poznaniu.
No.
Prawda? Tyle tylko, że ze znaczkiem Forda. Z kolei następca Volkswagena Transportera to będzie nowy Transit Custom ze znaczkiem Volkswagena, a Amarok już jest Rangerem.
Tak.
Więc oni tak sobie wymyślili, wiesz, bardzo fajnie to wszystko, przy czym Ford należał do tych pionierów stachanowców, którzy przymierzali się do elektryfikacji całej gamy już w 2030 roku.
Dokładnie tak samo jak grupa Volkswagena.
I Volvo. I jakoś to ucichło. Już tak się tym nie chwalą.
No mój Boże, dlatego, że na bardzo wielu rynkach zniknęły dopłaty, zniknęły ulgi podatkowe i nie, nawet na tak przekonanym do elektryfikacji rynku jak w Norwegii. To siadło przecież strasznie.
Oczywiście.
Ale tak naprawdę wszystko razem sprowadza się do jednego. Nawet jeżeli ma się podejście, no ja mam to w rodzinie, moje dzieci bardzo ładnie to nazywają, że niezależnie od tego, co robią inni, oni chcą swoją małą cegiełkę do czystości, do ekologii dorzucić. Nie, że są fanatykami, broń Boże, to nie na tym polega, ale rzeczywiście są ludzie, którzy tak do tego podchodzą i jeżeli tym ludziom nagle ktoś uświadomi, że po pierwsze, to wcale nie jest ekologiczne, biorąc wszystko razem pod uwagę, od momentu kopania przez...
Tak zwany ogólny ślad węglowy.
Tak, ale od momentu kopania kobaltu przez sześciolatki jako niewolnicy
w Kongo.
Aż po nagłą świadomość, że ojejku, to wcale nie jest takie tanie, ani w nabyciu, ani w użytkowaniu. Bo tak jak mi jeden fanatyk elektromobilności zrobił wykład, według niego to już nawet w Polsce ponad 50% ludności mieszka we własnych domach i ma fotowoltaikę i w ogóle to są urodzeni klienci na elektrykę.
Nie, no, słuchaj, okej, i niech sobie będą, widzisz, cała zabawa polega
nie,
na tym.
To, co cieszy mnie, to nie jest złudzeniem, mawiali kiedyś Chińczycy, ale jeżeli zaczynasz sobie tworzyć rzeczywistość alternatywną, to tak jak jeden przewodniczący jednej komisji do spraw czegoś, co nie istniało, powinieneś wziąć tabletki.
Znaczy powiem ci tak, żeby była jasność. Ja nie mam nic przeciwko elektrycznym samochodom.
Oczywiście, nimi się fantastycznie jeździ. Nie,
ja mam nawet takie ulubione.
No ja też, wiesz, prawda? O tym doskonale.
Tak, konkretnie rzecz biorąc, ja bardzo lubię dwa elektryki. Jeden to Hyundai Ioniq 5. Nie 6, 5. Ja wolę 5. Bo...
Ale masz prawo.
Oczywiście.
Nie tłumacz się.
I drugi to Cupra Born. Nie Volkswagen ID3, tylko Cupra Born. Bardziej mi pasuje.
No trudno, co robić.
Tym bardziej, że teraz wyjdzie wersja VZ, czyli Veloz, i będzie miał 325 koni na tył.
Fajnie.
No,
takie
więc,
Porsche.
No jak tylko wejdzie ten Born
Ale
VZ,
będzie
Bąski ja
kręcił podczas
ruszania. No to ja go
światem.
Muszę tak dorwać. I to są bardzo fajne samochody, bo to są doskonałe samochody jako samochody.
No tak, ale jeżeli zostaniesz ich użytkownikiem na co dzień, czyli sam będziesz musiał je ładować, to rzeczywiście, jeżeli nie masz własnego domu z własną fotowoltaiką...
To nie masz na co liczyć.
To nie masz na co liczyć.
Bo przeciętna liczba ładowarek na każde 100 kilometrów dróg to bodajże w Holandii jest 60 mniej więcej, a w Polsce 0,7.
No nie chcę tutaj uciekać aż do takich ekstremów.
Ale tak jest.
Ale to... nawet w Norwegii, jak wyjazd, jak się zbliża długi weekend czy wakacje, to właściciele czy użytkownicy elektryków stoją w kolejkach.
No tak, już nie wspominając o tym, że nawet Tesla chyba Nie wiem, czy to, nie pamiętam, czy to Tesla, uruchomiła takie te mobilne, te chargery,
tak, Tesla,
które polegają na tym, że przyjeżdża gigantyczny
diesel,
generator dieslowski i stawiają te punkty ładowania, więc wiesz, no.
No ale on przynajmniej ma oczyszczone spaliny.
Ale myśmy o tym mówili.
Ale to jest kwestia, którą próbowaliśmy tłumaczyć, że to powinno być zrobione systemowo. Nie powinno być żadnych pomysłów w rodzaju opodatkowania samochodów spalinowych, dopóki użytkowanie samochodów elektrycznych przynajmniej nie zostanie ucywilizowane.
A czy widzisz? Jeśli chodzi o kwestie fiskalne, no to wiesz, że w Niemczech w styczniu sprzedaż elektryków spadła o ponad 50%.
No bo się skończyły dopłaty.
O to właśnie chodzi. I teraz popatrz, nie dosyć, że są wykonywane właśnie te różne fiskalne ruchy, żeby po prostu te straty tych poważnych
no
ludzi...
No nie, no u nas ludzie z ministerstwa wyraźnie powiedzieli, że będzie wprowadzone opodatkowanie samochodów spalinowych. Nie ma jeszcze żadnych pomysłów, jak to zrobić, ale pan wiceminister, który o tym raczył powiedzieć, właśnie rzucił taki tekst, trzeba się będzie przyzwyczaić, trzeba będzie zmienić przyzwyczajenia.
Zaraz, moment.
To ja pamiętam, jeszcze jeden taki minister mówił, że to jego nie interesuje, bo rząd się i tak sam wyżywi.
Poczekaj.
To jest podobny poziom arogancji.
Kupując samochód, płacę 23% VAT-u.
No, ale płacisz pieniędzmi, od których odprowadziłeś już co najmniej 4 razy różne podatki.
Co przy cenie samochodu, to te 23% to jest niemało.
A mówisz o tych tymczasowych 23%, bo miało być tymczasowo
od wielu
23.
lat, tak. I nieważne...
Chwilowo.
I dla każdej opcji ta chwila się przeciąga, bo... Poprzednia władza miała 8 lat, żeby wrócić do tej niższej stawki.
I no, ale ona ścigała mafię VAT-owską.
Tak, którą miała pod nosem w Ministerstwie Finansów.
No ale jej nie ścignęła i tak. Nie,
nie, no właśnie ścignęła. Ale słuchaj, nie na tym zabawa polega. Płacę VAT kupując samochód, płacę VAT kupując każdy litr paliwa, płacę VAT za każdym razem, kiedy cokolwiek przy tym samochodzie robię i tak dalej, i tak dalej. I przepraszam bardzo, czy mam płacić podatek od posiadania samochodu na tej zasadzie, na jakiej, nie wiem, abonament telewizyjny jest w gruncie rzeczy podatkiem od posiadania telewizora? Tak oni sobie to wyobrażają?
Słuchaj, ja tutaj może będę adwokatem diabła, ale powiem ci, że... polski obłęd opodatkowania motoryzacji i tak jest niczym w porównaniu z tym, co wyprawiają Niemcy od wielu dekad, już nie mówiąc o Francuzach.
No dobrze.
Bardziej że pomysł mocy fiskalnej samochodu.
A nie, no to u nich jest tak. To może przypomnijmy, skąd się wzięło na przykład...
Quatre chevaux.
Tak, Renault 4CV czy Citroën 2CV to właśnie była ta
to
moc fiskalna.
To nie znaczyło, że on ma 2 konie mechaniczne, tylko ma 2 konie tak, fiskalne.
Czyli jakby przedział
tak, w tabeli po prostu.
Ale słuchaj. Spróbujmy może...
Nie, ale podatków i tak nie unikniemy, natomiast bez takiej chamskiej arogancji to raz, a dwa, samo wprowadzenie podatku tylko po to, żeby wprowadzić, tylko dlatego, że Unia stwierdziła, że to będzie konieczne. No mój Boże, po raz kolejny powiem, róbmy to z głową, zaprojektujmy system.
A czy może inaczej, spróbujmy, skoro... Całkiem przypadkowo okazało się, że mieliśmy trochę racji, ojej.
Och!
Tak. Moje przewidywania są takie. Rzeczywiście, wybieramy w tym roku nowy skład Parlamentu Europejskiego. Ten, który za 2 lata dokona tej weryfikacji postępów w przymusowej elektryfikacji.
I co, sugerujesz, że ten personel tego przybytku, w którym się nie powinno wymieniać firanek, tylko właśnie personel, jak przybytek nie przynosi zysków, to ten nowy personel, to on będzie bardziej fachowy?
No więc to, słuchaj, ale zakładamy. Za 2 lata...
Ty optymista jesteś straszny. Naprawdę.
Za 2 lata Parlament Europejski
Dokona
będzie
weryfikować,
tak, czy ta data 2035 jest aby na pewno wykonalna.
No ale co to znaczy, że on będzie weryfikować? Co on będzie weryfikować?
Mam nadzieję, że na przykład weźmie pod uwagę głosy ludzi, którzy już kiedyś mieli
Zapomnij,
rację.
Oni już go wybrali, tego Kogo? Parlamenta.
Nie, to...
I teraz już wystarczy, nie trzeba już niczyich głosów ani pomysłów brać pod uwagę.
Nie. Pamiętaj, że tam jednak są komisje, pamiętaj, że jednak tamten lobbying w drugą stronę też trochę działa, bo to zawsze
Do
tak jest...
Do tej pory nie działał.
Ale nie, widzisz, to zawsze tak jest, że jeżeli politycy zaczynają się zastanawiać nad jakimiś zmianami, to natychmiast uruchamia się lobbying tego kierunku, w którym te zmiany mogłyby iść. W związku z tym ja obstawiam, że z elektryfikacji generalnie i z jakby tej czystości, tak, neutralności klimatycznej całego procesu logistycznego, produkcyjnego, oni nie zrezygnują.
Nie, bo tego się nie da zrobić.
Natomiast...
Przyszłość jest elektryczna.
Spodziewam się, że na przykład podadzą jakąś po pierwsze datę bardziej strawną i możliwą, czyli 2050 powiedzmy, a po drugie wyznaczą wreszcie rozsądną, jak to się ładnie mówi, mapę drogową. Czyli plan dochodzenia
której się domagamy, Bóg wie jak długo. Ja w tym wszystkim widzę kilka aspektów, które wskazywałyby na to, że nie mogą już zlekceważyć fachowców. Mianowicie, niezależnie od wszystkiego i wszystkich, Toyota we współpracy z bardzo, bardzo rozwiniętymi firmami technologicznymi, podobnie jak, uwaga, grupa Stellantis oraz grupa Volkswagena, zaczynają pracę, aha, i BMW oczywiście, zaczynają pracę nad budową zielonych fabryk wytwarzających zielony wodór, ponieważ do ludzi, którzy się naprawdę na tym znają, na transporcie, na mobilności, już dawno dotarło, że elektryfikacja zacznie mieć znaczenie realne wtedy, kiedy transport kołowy będzie elektryfikowany.
A
jego się nie da zelektryfikować bateryjnie.
I jeszcze w tej chwili zdecydowanie nie i jeszcze długo, długo nie.
Ale po co w ogóle? Co ci po samochodzie, który ma na pokładzie 4 czy 5 ton baterii, a i tak przejedzie na tym najwyżej 300 kilometrów, a ładować się będzie 10 godzin?
No więc tutaj wodór jest wyjściem dobrze. To może tak, podsumowując, wyszło na nasze.
Jakie to jest nudne.
To jest nudne, ale przynajmniej, kochani słuchacze, teraz widzicie, że jest sens słuchać tego, co mówimy.
Jest sens używać mózgów.
No i jedyne, co nam w tej chwili pozostało, to zaapelować, żebyśmy dokonali rozsądnego wyboru w czerwcu, bo pamiętajmy, że to właśnie ci ludzie, których w czerwcu wybierzemy, będą przeprowadzali tę weryfikację za 2 lata. A my co, możemy w następnym...
Ale to ja nie, to ja jeszcze o jedną rzecz bardzo, bardzo bym zaapelował. Podobnie jak w kwestiach politycznych, tak samo w kwestiach technicznych, czy jeżeli dyskutujemy o przyszłości cywilizacji, przestańmy być fanatykami. Patrzmy na każdą stronę, używajmy rozsądku i matematyki.
Znaczy, słuchaj, fanatyzm nigdy do niczego dobrego nie doprowadził, tak. Tylko ludzkość nie uczy się na tym. Dobrze, słuchaj, a może za tydzień pogadamy o jakimś bardziej, nie wiem, jakimś konkretnym samochodzie, czy coś takiego,
ja nie
bo
mam
tak
nic
cały
przeciwko
czas,
temu,
prawda? Proszę, teoretyzujemy.
Teoretyzujemy. Ja jeździłem na przykład elektrycznym samochodem chińskim, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Będę za chwilę jeździł elektrycznym samochodem europejskim, będę jeździł za chwilę zupełnie nowym BMW X2, zupełnie nowym Mini, do wyboru do koloru, proszę pana.
No dobrze, to...
Bo ja od przyszłego tygodnia wracam do pracy, kończy mi się zwolnienie o rany.
Dobrze, nareszcie. To ja spróbuję moimi znacznie mniejszymi możliwościami też do któregoś
no
z tych samochodów.
No już przestań
tak,
tutaj tak się, wiesz, prezentować.
Do któregoś z tych samochodów dorwać. Natomiast wydaje mi się, że już czas rzeczywiście konkretniej porozmawiać o którymś z tych chińskich aut, które są dostępne.
Tak, zdecydowanie. Bo to nie jest na zasadzie, że oni nas zalewają chłamem. Absolutnie nie.
Dobrze. To zostawiamy to niedopowiedzenie i co? No, życzymy miłego weekendu. Wróciliśmy do tego cyklu właśnie weekendowego i bardzo dobrze, już postaramy się go utrzymać. I co? Do usłyszenia.
No ja nawet już znowu mogę zaprosić na swój kanał na YouTubie. Pertyn Ględzi.
Będą nowości.
Będą.
Dobrze. Za tydzień słuchajcie kolejnego odcinka i pilnujcie kanału Maćka, bo będą nowe nowości premierowe.
Tak.
Dobra. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.